Ten artykuł stanowi manifest przeciwko traktowaniu licencji w grach planszowych jako powierzchownej dekoracji. Autor argumentuje, prawdziwa tożsamość marki musi zostać zakodowana bezpośrednio w mechanice. Udana adaptacja nie jest literalnym kopiowaniem świata źródłowego, lecz jego funkcjonalnym przekładem na język procedur, tury, ryzyka i konsekwencji. Zamiast tworzyć tzw. przebierańców, czyli generyczne systemy z doklejonym logo, projektant powinien zidentyfikować charakterystyczne dla danego uniwersum czasowniki. Chodzi o oczekiwane akcje, które należy przełożyć na reguły wymuszające zachowania zgodne z DNA marki. Tekst analizuje cały proces twórczy. Od budowania autonomicznych systemów sztucznej inteligencji portretujących osobowość przeciwników, przez tworzenie metasystemów pamięci świata, aż po brutalną ekonomię produkcji i rygory prawne. Ostatecznie sukces gry licencjonowanej mierzy się nie rozpoznawalnością intelektualnej własności, lecz momentem, w którym mechanika znika jako technika, a staje się dla gracza autentycznym doświadczeniem życia w danym świecie. Po konwersji świata na format bezprądowy dochodzimy do punktu kluczowego. Ostatecznej mechaniki. To tutaj rozstrzyga się, czy reguły niosą licencję, czy są tylko ozdobą. Mechanika jest miejscem prawdy. Jeśli system nagradza zachowania sprzeczne z tonem marki, gra sama sobie przeczy. Reguły nie są warstwą koloru, lecz fundamentem tożsamości. Mają przekazywać charakter i smak doświadczenia. Gry to maszyny zachowań. Projektant musi zdefiniować, jakie działania ma produkować system, ponieważ mechanika wychowuje gracza do konkretnego stylu obecności w świecie. To tak zwane expected action, oczekiwana akcja. Jeśli mechanika nie obsługuje czasowników, licencja staje się jedynie rzeczownikowa. Życie zaczyna się od czasownika. Kluczowe jest wyjście poza walkę. Jeśli system potrafi jedynie usuwać cele z planszy, nie odda realiów, w których istotne są infiltracja, technologia czy relacje. Dobra gra musi pozwalać, aby różne działania miały odmienne rytmy i konsekwencje. Ciekawsze są wyniki częściowe, sukcesy z kosztem lub porażki niosące informacje. Budują one sprawczość gracza i pozwalają wyjść poza skrypt. Losowość nie jest jedynie matematyką, to narzędzie dramaturgiczne. Określa, czy świat jest sprawiedliwy, obojętny, czy może tragiczny. Jeśli system jest dobrze zaprojektowany, nie istnieje jedna dominująca strategia. Gdy młotek wygrywa wszystko, świat szybko staje się zbiorem gwoździ. Mechanika jako nośnik licencji wymaga portretowania postaci poprzez reguły. Postać musi generować charakterystyczny styl gry. Tożsamość nie może być czysto opisowa. Skutecznym narzędziem są tu wyjątki od reguł, lecz muszą być rzadkie i funkcjonalne. Nadmiar wyjątków obciąża pamięć systemu i niszczy tempo gry. Klimat rodzi się często z braku. W świecie przetrwania ograniczenia są bardziej klimatyczne niż bonusy. Kluczowa jest sprawczość, czyli świadomość, że decyzje mają znaczenie w ramach sensownych granic. Adaptacja mediów pasywnych wymaga zburzenia pojedynczej linii fabularnej. Gra musi stawiać pytanie, co mogłoby się wydarzyć, gdyby decyzje były inne. To właśnie zróżnicowane wyniki budują regrywalność. Gra licencjonowana nie powinna pytać, czy chcesz zobaczyć tę scenę jeszcze raz. Powinna raczej pytać, co zrobisz tym razem, wiedząc, że świat może odpowiedzieć. Mechanika musi rozróżniać konsekwencje natychmiastowe od odroczonych. Te drugie budują narrację. Porażka nie może być wyłącznie karą. Gra, która potrafi przegrywać ciekawie, jest dojrzalsza od tej, która jedynie nagradza zwycięzcę. Kluczowy jest metasystem. Pamięć świata i narzędzie retencji. Projektant często usprawiedliwia każdy dodatek klimatem, ale świat może pomieścić wszystko, podczas gdy wieczór przy stole już nie. Mniej znaczy więcej. Gra musi wybrać główną obietnicę. Bez tego rdzenia gra przypomina restaurację z menu od sushi po bigos. Innowacja w mechanice ma sens tylko wtedy, gdy standardowe rozwiązanie fałszowałoby świat. Niepewne odpowiedzi świadczą o błędach w rdzeniu gry. Dobra adaptacja dowodzi, że licencja może być źródłem twórczych wymagań, a nie tylko sprzedażowym skrótem. Wtedy marka podnosi poprzeczkę. Mechanika znika i staje się doświadczeniem. Reguły zawsze ujawniają prawdziwą ideologię gry. Jeśli strategia przeczy tematowi, coś jest nie tak. Analiza mechaniki prowadzi do kwestii systemów autonomicznych. W grach solo oraz kooperacyjnych przeciwnik musi zachowywać się wiarygodnie. Projektant musi zatem nauczyć karton zachowania, zamieniając algorytm w rytuał stołu. Gracz staje się operatorem świata, lecz nie może czuć się jak księgowy potworów. Kluczem jest rozróżnienie między sztuczną inteligencją optymalizującą a portretującą. Ta druga nie szuka najskuteczniejszego ruchu, lecz pyta, co dana istota zrobiłaby w tej sytuacji, aby brzmieć autentycznie. W grze solo przeciwnik nie musi być genialny. Musi być wiarygodny. To dramaturgia zachowania, a nie matematyczna optymalizacja. Macierz zachowań ma ograniczyć analizę gracza. Jeśli proces decyzyjny trwa zbyt długo, klimat ucieka, a iTabletopowa musi być lekka. Gdy operator zbyt długo oblicza ruchy wroga, przestaje się go bać i zaczyna administrować. Projektant musi zatem dbać o trzy wierności: światu, tempu gry oraz możliwościom gracza. Reguły powinny zdjąć z nas ciężar decydowania za wroga. Dobra AI redukuje arbitralność, zamieniając niepewność w rozpoznawalny odruch. W grach licencjonowanych kluczowe jest, aby sztuczna inteligencja nie była generyczna. Robot, gul czy żołnierz nie powinni zachowywać się tak samo. Ich priorytety muszą kreować odmienne doświadczenia, dzięki czemu gracz uczy się ekologii świata. Dobra sztuczna inteligencja sprawia, że świat rządzi się własnymi regułami i staje się środowiskiem reakcji, a i staje się nośnikiem klimatu. Systemy muszą łączyć stabilne priorytety z elementem niepewności, aby przeciwnik miał charakter. Projektowanie ujawnia też różnicę między trudnością a uciążliwością. Scenariusz jest bowiem drugim mózgiem sztucznej inteligencji. Ten sam przeciwnik zachowa się inaczej, gdy będzie musiał bronić terminala, patrolować teren lub ścigać gracza. Dobrze zaprojektowane cele nadają nowy sens działaniom sztucznej inteligencji. A AI scenariusz muszą ze sobą współpracować. Kluczowe jest poczucie uczciwości. Najlepiej sprawdza się świat reaktywny, gdzie hałas przyciąga wrogów, a kradzież wywołuje konsekwencje. To łączy AI z mechaniką pamięci systemu. System musi być też skalowalny poprzez zmianę tempa aktywacji czy priorytetów zagrożeń. Jeśli pamięta relacje i straty, zaczyna przypominać żywy świat. Szybka wiarygodność wygrywa z powolną pseudointeligencją. Nie każda jednostka potrzebuje identycznej AI. Sztuczna inteligencja w grach planszowych to przede wszystkim ochrona przed tak zwaną aplikacjonizacją. Chodzi o zachowanie autonomii gry jako artefaktu analogowego. Stół ma własną godność i nie zawsze potrzebuje cyfrowej protezy. Projektowo wyróżniamy trzy poziomy autonomii: taktyczne, narracyjną oraz kampanijną. Im wyższy poziom, tym większe poczucie żywego uniwersum. W przypadku Fallouta tryb solo jest zgodny z naturą marki. Pustkowia to miejsce samotności wobec ruin i potworów. AI nie musi być inteligentna. Musi dostarczyć wyobraźni wiarygodny materiał. Projektujemy nie inteligencję, lecz sztuczną wiarygodność. Ostatecznie systemy autonomiczne uczą przeciwników zachowania, a metasystemy uczą świat pamięci. Pojedyncza partia może być świetną sceną, ale gra oparta na bogatym uniwersum potrzebuje ciągłości. Bez pamięci o działaniach graczy, nawet najlepszy scenariusz pozostaje jedynie epizodem. Metasystem to architektura łącząca partie. Może to być ekonomia zasobów lub rozwój postaci. Ważne, by nadawał sens misjom. Ślad po akcji to najsilniejsza forma imersji. Należy jednak uważać na negatywną spiralę, gdy porażka trwale odbiera szansę na sukces. Gracz nie przegrywa jednej partii. On przegrywa przyszłość. Dobra progresja musi chronić przed destrukcją. Porażka może boleć, wymuszać naprawę sprzętu czy stratę surowców, ale nie może blokować rozgrywki ani upokarzać gracza. Kluczem jest zamiana kary destrukcyjnej na generatywną. Ta pierwsza jedynie zabiera opcję. Now. Ta druga zmienia sytuację i otwiera nowe ścieżki. Porażka staje się wtedy zwrotem fabularnym, a nie tylko negatywnym wynikiem. Gracz nie mówi, system mnie zniszczył. Lecz teraz mamy problem. A dobrze zaprojektowany problem jest zaproszeniem do dalszej gry. W grach licencjonowanych meta system pozwala dawkować tak zwane IP. Treści są odkrywane stopniowo w rytmie eksploracji świata. To narzędzie dramaturgii, które buduje znaczenie, zamiast imponować ilością. Kluczowym wyzwaniem jest relacja między rozwojem a balansem. Progresja daje poczucie nagrody, ale może zniszczyć rywalizację. Rozwiązaniem jest oddzielenie różnorodności opcji od mocy punktowej. Progresja staje się poszerzeniem stylu, a nie bezkarną eskalacją siły. Metasystem wzmacnia temat poprzez ekonomię zasobów. Niedobór staje się interesujący tylko wtedy, gdy generuje realne wybory. Projektant musi dbać o selekcję, by gra nie zamieniła się w tabelę. Kampania to także przestrzeń dla odroczonych konsekwencji. Decyzje z pierwszej misji mogą powrócić w trzeciej, sprawiając, że świat staje się narracyjnie lepki. W grach licencjonowanych kampania musi respektować kanon, ale nie może stać się więzieniem. Rozwiązaniem jest projektowanie historii lokalnych, osadzenie akcji w lukach fabularnych, gdzie decyzje graczy mają znaczenie, mimo że nie zmieniają całego uniwersum. To strategia adaptacyjna, gdzie klimat staje się strategią, a strategia klimatem. Metasystem musi być zintegrowany z rozgrywką. Misje generują zasoby, a stan osady wpływa na przebieg akcji. Dzięki temu gracze wracają do świata, bo mają w nim niedokończone sprawy, sceny i otwarte rachunki narracyjne. Metasystemy to miejsce dla zasady planuj na najgorsze i najlepsze. Projektant musi przewidzieć każdą ścieżkę. Kampania kumuluje błędy systemu. To, co niewygodne raz w długim terminie, stanie się uciążliwe 15-krotnie. Długofalowe doświadczenie wymaga ergonomii i architektury o odpowiedniej nośności. Kluczowa jest hierarchia informacji. Gracz musi wiedzieć, co jest trwałe, a co przepada bezpowrotnie. W dobrym systemie porażka zostaje oswojona, tak by nie unieważniać działań gracza. Najlepsza porażka komunikuje, że świat się zmienił, ale nadal możesz działać. W świecie po katastrofie liczy się to. Nanta. Czy po upadku można coś zbudować? Metasystemy prowadzą nas ku ekonomii całego produktu. Kampanie i dodatki nie istnieją w próżni. Są powiązane z kosztami, rynkiem i oczekiwaniami fanów. Wielkie IP zwiększa popyt, ale podnosi ryzyko. Jeśli mechanika jest sercem adaptacji, to ekonomia jest jej układem krążenia. Marka przyciąga uwagę, lecz nie znosi praw rynku. Gra planszowa to rzecz fizyczna. Każda karta i figurka mają swój koszt. Popularność znanej marki nie gwarantuje opłacalności planszówki. Gra to nie gadżet, lecz obietnica praktyki, która wymaga czasu i nauki zasad. Produkt licencjonowany żyje między dwiema podejrzliwościami. Fan boi się, że gra będzie za trudna, a gracz podejrzewa, że logo przykrywa przeciętny system. Stawki lojalty rzędu 10-20% realnie zmieniają projekt. Produkt ma mniejszy margines zysku niż gra autorska. Szczególnie ryzykowna jest minimalna gwarancja. Dla małego studia upragniona licencja może stać się pętlą na szyi. Koszt licencji wymusza też standard premium, który drastycznie podnosi cenę końcową. Każdy element gry rodzi pytanie. Czy jest wart $5 na półce? W produktach licencjonowanych komponent musi nie tylko działać, ale reprezentować markę. Rygor akceptacji grafik i logotypów spowalnia pracę. Tutaj poezja znanych marek spotyka prozę fabryki. Ryzykiem są ascety graficzne. Zbyt niska rozdzielczość plików może opóźnić cały projekt. Podobnie działają legal line, obowiązkowe noty prawne. Jeśli zostaną dodane zbyt późno, wypchną z karty mechanikę lub grafikę. W licencjach czas jest polem negocjacji między cudzym priorytetem a własną odpowiedzialnością. Projektant nie kontroluje świata, on jedynie próbuje z nim tańczyć. Ekonomicznie pouczająca jest historia niewydanych projektów Need for Speed i Grand Theft Auto. Koszty licencyjne sprawiły, że projekty nie mogły spiąć się finansowo. Duże IP może być tak drogie, że wymaga skali sprzedaży nierealnej dla sektora tabletom. Licencjodawcy często mają oczekiwania nieprzystające do ekonomiki tego hobby. Crowdfunding stworzył nowe pułapki. Eskalacja stretch goals i presja na nadmiar zawartości prowadzą do niebezpiecznej komedii nadmiaru. Gdy setup trwa zbyt długo, częstotliwość grania spada. Cena gry musi odpowiadać profilowi klienta. Nie istnieje jedna właściwa cena. Istnieje jedynie zgodność ceny, zawartości i marki. Licencja wpływa również na dystrybucję. Baronowie logotypu czuwają czasem szybciej niż sędzia nad stołem finałowym. Ekonomia produktu obejmuje lokalizację językową. To proces dostosowania instrukcji i komponentów do różnic kulturowych oraz objętości tekstu. W grach licencjonowanych kluczowa jest zgodność z terminologią. Materialność rynku to także jakość produkcji. Kontrola jakości jest integralną częścią projektu, ponieważ każdy detal kształtuje doświadczenie gracza. W przypadku znanych marek, niska jakość uderza w wizerunek licencji. Dostępność to ekonomia długiego rynku. Projekt inkluzywny i ergonomiczny częściej trafia na stół, a tym samym żyje dłużej. W biznesie licencyjnym kluczowe jest ryzyko reputacyjne. Zaufanie buduje się długo, a traci błyskawicznie. Dlatego mniejsze studia powinny stawiać na profesjonalizm i szczerość co do własnej skali. Ekonomia rynku uczy też szacunku do niszy. Lepiej trafić do dużej części małej grupy docelowej niż do małej części ogromnej grupy. Rynek potrzebuje produktu, który ma konkretny powód, by istnieć. Nie ma jednej właściwej drogi, istnieje jedynie kwestia zgodności zasobów z rynkiem. Najgorsze są projekty niedopasowane, gdy skala gry nie odpowiada potencjałowi marki lub odbiorcy. Pitch deck jest testem samowiedzy wydawcy. Bez realistycznego opisu ryzyk i kosztów licencja staje się jedynie drogim amuletem. Biznesplan nie jest wrogiem sztuki, jest jej pasem bezpieczeństwa. Ekonomia licencji to sztuka proporcji. Należy zapłacić za markę, ale nie przepłacić za złudzenie. Dobra gra musi przejść przez cztery sądy: licencjodawcy, gracza, fana oraz ekonomii. Sukces wymaga uznania we wszystkich instancjach naraz. Drugi aspekt dotyczy reguł i uczciwości. Projektowanie gry na licencji to sztuka paradoksu, wymaga wierności wobec logiki świata, lecz niewierności wobec liberalizmu. Dobra adaptacja nie jest kopii, lecz przekładem. Językiem gry jest procedura, tura, koszt i ryzyko. Mechanika musi definiować tożsamość tytułu. Licencja istnieje w grze tylko wtedy, gdy zasady generują działania zgodne z jej DNA. Projektant nie jest właścicielem świata, lecz jego tłumaczem. Projektowanie licencji to równowaga między ochroną własności intelektualnej a sprawczością gracza. Adaptacja wymaga odejścia od jednej linii na rzecz systemu zróżnicowanych wyników. Gra nie może być tylko reprodukcją świata, lecz przestrzenią do sprawdzania alternatywnych scenariuszy. Sprawczość to wolność ograniczona, gdzie kanon i zasady wyznaczają granice nadające decyzjom ciężar. Kluczowe są granice projektowe, które zmuszają inwencję do pracy. Dobra adaptacja łączy klimat marki z balansem i głębią. Projektant musi wybrać wersję świata i zdecydować, które luki wypełnić, a które zostawić graczom. Luki w projekcie są cenne, to w nich rodzi się sprawczość. Gra potrzebuje przestrzeni na działanie. Planszówka musi zrezygnować z automatyzacji w zamian oferując materialne konsekwencje i rytuał rzutu. System nie powinien udawać komputera. Wierność funkcjonalna jest ważniejsza od księgowej. Liberalizm niszczy grywalność. Mechanika musi wykraczać poza walkę. Elementy Beyond Combat są niezbędne, by oddać ducha świata. Losowość to aksjologia świata zapisana w prawdopodobieństwie. Dobra losowość nie odbiera sprawczości, ona czyni decyzję ryzykowną. Systemy autonomiczne i sztuczna inteligencja pogłębiają tę logikę. Projektant musi stworzyć przeciwników wiarygodnych. Gdy różnią się oni priorytetami i stylem zagrożenia, gracz zaczyna uczyć się ekologii uniwersum. Metasystemy wprowadzają pamięć świata. Kampania nadaje sens pojedynczym scenariuszom poprzez zarządzanie zasobami i konsekwencjami. Ekonomia rynku domyka tę metodologię. Licencja jest kapitałem kulturowym, ale i obciążeniem. Pudełko przyciąga pierwsze spojrzenie, drugie należy do mechaniki, a trzecie dotyczy pytania, czy gra wróci na stół. Projektowanie gier licencjonowanych wymaga interdyscyplinarności. Projektant jest rzemieślnikiem kultury proceduralnej. Mechanika to teoria świata w praktyce. Największym wrogiem adaptacji jest konformizm generyczności. Jeśli odpowiedź na pytanie o istotę gry brzmi, że to samo co zawsze, tylko z inną grafiką, lepiej nie zaczynać. Dobra gra musi przejść test spójności. Czy mechanika jest fundamentem tożsamości, czy tylko dekoracją? Czy fan czuje świat, a gracz czuje decyzję? Dobra adaptacja ma własny głos. Jest jak instrument o ograniczonej skali, lecz wielkiej ekspresji. Nie gra jak film czy powieść, lecz poprzez obecność ludzi i dotyk komponentów. Projektant nie tworzy kopii, lecz bogatą wersję stołową. Metoda jest jasna. Nie zaczynaj od mechaniki, lecz od świata, który chcesz przetłumaczyć. Projektuj fizyczne narzędzia, zamiast kopiować algorytmy. Niech synergia mechaniki i marki będzie widoczna w zachowaniu graczy przy stole. Najwyższą pochwałą jest zdanie: to naprawdę czuć. Dobra gra licencjonowana to wierna zdrada. Zdradza szczegół, by ocalić ton, oraz skalę, by ocalić odczucie. To lojalność wyższego rzędu. Projektant nie jest dekoratorem pudełka, lecz architektem doświadczenia. Gracz nie ogląda świata zza szyby, on w nim naprawdę mieszka. W świecie projektowania adaptacji najwyższą formą lojalności jest paradoksalnie wierna zdrada. Odwaga do odrzucenia liberalizmu i cyfrowych kopii na rzecz ocalenia ducha uniwersum. Prawdziwym sukcesem nie jest stworzenie muzeum kanonu. To architektura doświadczenia, w której gracz przestaje obsługiwać instrukcje, a zaczyna naprawdę mieszkać w cudzym świecie. Czy zatem odważymy się zdradzić szczegół, by ocalić sens?